Dzień dobry, dzień dobry. Z tej strony Małgosia Zmaczyńska-Zmacznego, a po drugiej stronie mikrofonu...
Klaudia Łakoma, witam Was bardzo serdecznie.
Łakomi na wiedzę.
Dzięki.
Moje drogie, moi drodzy, od razu zastrzegam ze swojej strony, nie wiem jak ze strony Klaudii, że mi będzie się dzisiaj plątał język. Już chyba się zaczął plątać. I wcale nie jest to kwestia jakiegoś zakrapianego wieczora, że sobie właśnie siedzę z whisky i... rozkoszuję się życiem, tylko jest godzina 9 rano w niedzielę i właśnie nagrywamy, 15 minut temu się obudziłam, żebyśmy zdążyły nagrać dla Was nowy odcinek, także ja przepraszam za moją nie w pełni sprawność. Czy Ty, Klaudia, jesteś dłużej na nogach?
Ja chyba dam radę, ale moi drodzy, moja problematyczność może wynikać z powodu szczeniaka, tak? Mam szczeniaka i wcale nie nazywa się Kefir, bo okazało się, że będziemy mieć dziewczynkę, a stwierdziłam, że imię Kefirowa, Kefirka czy coś takiego, no nie do końca mi się podoba, więc mamy Bezę i może gdzieś tutaj dokazywać na ten moment leży. Ale właśnie przed chwilą jeszcze za nią ganiałam po domu, żeby wszystko było ogarnięte.
Poranne kardio. Ale to są uroki psiego macierzyństwa. Moja biała kulka Nirwana Neri Zmaczyńska też tutaj dokazuje, także dogadamy się, dogadamy. Dobrze, w dzisiejszym odcinku wrócimy do Waszych historii, ponieważ one czekają na nas w skrzynce mailowej od września. I to jest bardzo długi czas oczekiwania. Chyba krócej czeka się na polskiej poczcie. A jeśli poczta działa szybciej niż my, to znaczy, że coś się dzieje. I ponieważ właśnie była ta przerwa, o której mówiłyśmy w zeszłym odcinku, ponieważ w zeszłym odcinku już poruszyłyśmy dalej naszą historię, to dzisiaj wrócimy do Waszych historii, które też na pewno... nas wiele nauczą, Was wiele nauczą, albo pozwolą przynajmniej się w tych historiach odnaleźć. Ja w sumie teraz się trochę nagadałam, to może Ty, Klaudia, zaczniesz od historii.
Pani I napisała do nas wspaniałą wiadomość odnośnie jeszcze pierwszego odcinka.
To jest najlepszy dowód na to, jakie mamy zaległości. Bardzo przepraszamy, ale dzisiaj to wszystko nadrobimy.
Dziewczyny, spadacie mi z nieba aktualnie z tym podcastem. No i od razu skomentuję. Dzięki. Bardzo się cieszymy.
Wyczerpujący komentarz eksperta Klaudia Łakoma. Dziękujemy.
Naprawdę czuję się trochę lepiej po odsłuchaniu pierwszego odcinka. Historie, o których opowiadacie, totalnie nie są mi obce. Ciągłe oceny, wyglądu przez rodzinę i próba bycia idealną córką, gdzie wszystkie starania i tak nie zostały docenione, a wręcz zignorowane. Problemy z samoakceptacją i swoją seksualnością zaczęły się u mnie mniej więcej na tym samym etapie co u Was, około 11 roku życia. Pamiętam dokładnie sytuację, w której usłyszałam od taty: musisz schudnąć, mimo że patrząc obecnie na zdjęcia z tamtego okresu, nie uważam, by było to aż tak konieczne. I się zaczęło. Głodówki, zamknięcie się w sobie przed światem, każdy komplement powodował jeszcze większe problemy. Po drodze, oczywiście, dużo innych sytuacji, jak choroba taty, alkoholizm, które dodatkowo zniszczyły mój stosunek do samej siebie. Zmuszona również byłam bardzo szybko dojrzeć. Czasami mam wrażenie, że uporałam się już z tymi wszystkimi koszmarami, jednak wspomnienia wraz z silnymi emocjami powracają raz na jakiś czas jak bumerang i ponownie zamykam się w sobie, staczam kolejne walki w głowie. Obecnie mam 19 lat. Wiem, co jest dobre, a co złe, jak powinnam się zachować wśród ludzi. Czasami czuję prawdziwe szczęście, ale jednak przez większość czasu doskwiera mi brak zrozumienia przez otaczających mnie ludzi i tworzę skorupę wokół siebie. Mimo wszystko powoli staram się tą skorupę niszczyć i szukać szczęścia, nawet przy kompletnym braku sił.
Kropka.
Tak.
Pierwsza myśl, która... Znaczy, no to nie była pierwsza. Pierwsza to było troszeczkę takie przerażenie połączone ze smutkiem, ale kolejna myśl, która mi przyszła do głowy, to jest: pani I, jaka ty jesteś młoda, masz 19 lat, a jesteś już tak świadoma tego, co się zdążyło wydarzyć i pracujesz nad tym. I to nie jest tak, że jesteś na początku swojej drogi z tym shitem, który cię spotkał, tylko myślę, że w dużej mierze już to, tak jak wspominasz, gdzieś przerobiłaś. Oczywiście to nie jest tak, że jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że to przeszło, tylko no, ta świadomość jest wspaniała, że już ją masz w tak młodym wieku, bo no, ja w ostatnim podcaście opowiadałam, że u mnie się wszystko właściwie zaczęło sypać w okolicach 17 roku życia i dzisiaj mam 25 i mogę powiedzieć, że ja dopiero teraz tą świadomość nabywam. W sensie świadoma to ja już jestem, ale co z tym zrobić, to dalej mi średnio wychodzi. Ale mam 25 lat, jestem w moim ćwierćwieczu, a ty masz 19 i to jest wspaniałe, bo wydaje mi się, że masz wielkie szanse, żeby się z tym uporać. Chociaż to, co jest najsmutniejsze w tej historii dla mnie osobiście, to, że problem zaczął się od członka rodziny, od osoby, która powinna być nam najbliższa, która stoi za nami murem, a która sprawiła, że twoje spokojne dzieciństwo zostało bardzo zachwiane i też chyba przez inne tam sytuacje, o których mówisz. Ale no, jesteś totalnie fajterką, więc jedyne, co ja mogę tylko tak od siebie jeszcze dodać, to jeśli czujesz, że są sytuacje, w których to wszystko cię przerasta, to warto poszukać pomocy. I ja też mam swój podcast radioaktywny na temat psychoterapii z Hanią S. I tam z Hanią rozmawiałam jeszcze przed tym, zanim sama zdecydowałam się pójść na terapię, bo faktycznie ja długo stwierdzałam, czego ja się tam dowiem, ja już dużo mądrych rzeczy słyszałam na studiach, mam też mamę, z którą mogę porozmawiać. Bez sensu. No i właśnie to jest jeszcze ten etap rozmowa z Hanią, kiedy byłam przed moją terapią. Natomiast w końcu na nią poszłam i powiem wam, że dużo z niej wyniosłam. Absolutnie osobiście ja nie jestem zwolenniczką, żeby chodzić do psychologa jak do swojego kumpla, żeby ciągnąć to dłużej niż trzeba, żeby mieć się komu wygadać, ale przy poważnych problemach warto się udać, ale też przy tych właściwie bardziej błahych, które nam się przynajmniej wydają błahe, bo można na niektóre rzeczy spojrzeć po prostu w inny sposób i później no, to pomaga z tą świadomością. Także myślę, że jeśli faktycznie są takie momenty, kiedy czujesz, że wszystko cię przytłacza, to warto poszukać pomocy.
Ja się z tym zgadzam i tak jak już wspomniałaś, najbardziej dla mnie osobiście jest zatrważający fakt, że to tata zaczął tą całą pasę nieszczęść i złego samopoczucia, ale to ciekawie, można na to spojrzeć w sumie z takiej ciekawej strony, bo jest coś takiego jak miłość warunkowa i to nie jest moim zdaniem prawdziwa miłość, czyli kocham cię tylko jak schudniesz, kocham cię tylko jak będziesz mieć dobre oceny, czyli jakby rodzic, jeżeli kocha tak naprawdę, to powinien kochać bez względu na wszystko, co się dzieje w twoim życiu, wspierać cię, więc to nie jest też prawidłowy wzorzec tego, jak to powinno wyglądać i to jest coś, dokładnie tak jak powiedziałaś, z czym należy popracować na psychoterapii, żeby później jak się bierze jakieś na przykład małżeństwo i jesteś ty i druga osoba, wchodzicie w ten związek, to żeby tych wszystkich ludzi, tych ich no, takich wzorców nie wprowadzać już do tego związku, małżeństwa, do tego nowego etapu, gdzie wy będziecie tworzyć rodzinę. Dlatego to jest dobry czas, żeby teraz właśnie zająć się ze swoimi demonami i odnaleźć tą prawdziwą siebie. Tą, którą ci możliwe, że zakazywano przez te wszystkie rzeczy być. Albo tą, którą sama sobie gdzieś wewnętrznie stłumiłaś z uwagi na to, że wydawało ci się, że to nie jest ten idealny, tak jakby, że to nie jest ten idealny stan, którego ludzie od ciebie oczekują, więc moim zdaniem po prostu super, że masz tą świadomość już teraz, to jest bardzo dobry czas. Wiele ludzi budzi się z ręką w nocniku w wieku 40 lat i okazuje się, że jestem jak mój ojciec albo jestem jak moja matka.
Ja bym się bardziej zastanawiała, czemu w wieku 40 lat masz w domu nocnik. To nie jest jeszcze ten czas na nocnik, ale no okej, okay, kontynuuj.
Ale no, tak właśnie sobie myślę, że warto do tego podejść w taki odpowiedzialny sposób.
Powiedziałaś o miłości warunkowej i dla mnie to jest ciekawy wątek, bo z jednej strony, czy jeśli, tak jak powiedziałaś, ktoś mówi, będę cię kochał, jeśli schudniesz, to czy to jest miłość? Nie, myślę, że to nie jest miłość, to jest w ogóle coś na zasadzie akceptacji może, albo większej sympatii, ale daleka jestem, żeby nazywać to miłością, bo właśnie miłość ma w sobie coś takiego wyjątkowego, co wydaje mi się z rzuceniem wagi nie można uzyskać. Można w czyichś oczach zyskać, bo jest się bardziej atrakcyjnym, ale nie wydaje mi się, że to się może przełożyć na miłość. Ale też drugi wątek, ja nie jestem rodzicem. Jestem tylko rodzicem psa. I myślę, że szybko się to nie zmieni. I faktycznie ja ją kocham strasznie. Jak przychodzi moment, kiedy muszę ją oddać na przykład do znajomych na noc, bo nie wiem, coś się dzieje, że nie może u mnie spać, to ja przeżywam. Ja zostawiam psa u tych znajomych i od razu dzwonię do mamy i mówię, ja się do tego nie nadaję. Mnie to za dużo kosztuje, ja po prostu już za nią tęsknię. Ale są też momenty, kiedy mnie absolutnie denerwuje, jak już to ustaliłyśmy, ale to jest ta miłość. A to jest jednak pies, więc to nie jest tak, że ja ją urodziłam, więc ją kocham dlatego. Natomiast zastanawia mnie ten aspekt, że kiedyś usłyszałam, że jednak mężczyźni, że ojcowie kochają za coś. Że matki właśnie kochają swoje dzieci tak bezwarunkowo, jeśli to nie ma jakiejś tam patologii po drodze. Ale faceci jednak bardziej kochają za coś. I nie mówię, że za to, że się schudnie czy coś, tylko bardzo mnie ten aspekt zastanawia, bo nie mam możliwości tego sprawdzić, gdyż po pierwsze jestem kobietą, po drugie, tak jak ustaliłyśmy, nie mam dzieci. Ale właśnie tutaj mnie zastanawia, że psa można kochać bezwarunkowo, bez powodu. W sensie jest słodka, biała, futrzasta, ale to nie dlatego ja ją kocham. Ja ją po prostu kocham, bo ona jest moja. I to mnie zastanawia z tą miłością warunkową, czy faktycznie tak jest, czy gdzieś wokół tej ojcowskiej miłości narosły jakieś takie mity.
Ja generalnie uważam, że miłość powinna być totalnie bezwarunkowa. Jakbyś mnie w tym momencie zapytała, dlaczego kogoś kocham, kto jest dla mnie bliski, to tak na dobrą sprawę nie potrafiłabym oddać takiego jednego zdania, które by to wyrażało. Jakby to jest trudne do ogarnięcia. I tak jak mówisz, mnie przykładowo ktoś wkurza, kogo kocham, ale ja nie mam jakiegoś takiego, wiecie, stawiania ultimatum w tym momencie, tylko po prostu rozumiem, że wszystko jakoś gdzieś wymaga czasu i raczej sobie myślę, Boże, po co ty się wściekasz? Życie jest takie krótkie, ale też nie można, wiecie, jak się zdenerwujesz, tak za szybko wybaczyć, bo później ktoś nie będzie uważał tego, że to mogło być faktycznie dla ciebie problemem. Ja miałam przez długi czas z tym problem, bo mi przechodził jakiś taki smutek czy złość po 15 minutach ja mam to po mojej babci zdecydowanie, ale nauczyłam się, że czasem muszę przetrzymać to rzucanie się i tulenie od razu i wiecie, wybaczanie wszystkiego, żeby właśnie ta druga osoba zrozumiała, że to mogło być dla mnie złe, bo później miałam przez to takie komunikacyjne problemy. Ludzie jakby myśleli, no ale od tobie od razu przeszło, to może jednak to nie było aż takie ważne. I ja to mówię o wielu relacjach, nie tylko takich miłostkach, na przykład z czasu nastoletniego, ale też o przyjaźniach. To dlatego też jest ważne, żeby potrafić siebie zrozumieć, jak ty funkcjonujesz, ale też wcielić się w drugą osobę, która w jakiś sposób funkcjonuje, to jest na pewno, a raczej na 100% inaczej i ona zupełnie inaczej będzie postrzegać to, co ty robisz. Nie, dlatego też często nie rozumiemy do końca intencji innych ludzi i takich sytuacji, więc jakby ciężko się wypowiadać, ale uważam totalnie, że miłość powinna być bezwarunkowa. I jeżeli właśnie ktoś stawia jakiś warunek, a warunek, który mnie ostatnio taki związany trochę może z sytuacją naszą w kraju dotyka, to jest warunek, który jest stawiany, bo bardzo dużo wiadomości takich dostałam dziewczynom, które do mnie pisały, że cześć, co ja mam zrobić, jak na przykład mam odmienne zdanie na tematy polityczne, w moim domu jest takie zdanie i moi rodzice mi mówią, że mogę się wyprowadzić, jak mi nie pasuje ich zdanie.
Kurczę, to jest
też
tak okropna sytuacja.
To jest też jakby dajesz komuś coś.
Ale wiesz, ja myślę, że to nie jest miłość. Bo powiedziałaś, że to jest miłość warunkowa. Ja myślę, że to w ogóle nie, oddzielmy miłość.
Jakby wiesz, się tak teoretycznie nazywa jakby z takiego, nie wiem, jaki to jest punkt widzenia, ale
potocznie. Tylko, kurczę, każdy, kto ma taki problem, może, przepraszam, nie generalizujmy, ale myślę, że niektórym osobom, które mają taki problem, mógłby pomóc jeden z filmów Gonciarza, które on nagrał w ostatnim czasie, o tej polaryzacji, bo też wiem, że niektóre osoby puściły te filmy swoim rodzicom albo dziadkom i powiedziały: obejrzyj. To nie jest długi materiał, on tam trwa z 7 minut, w którym właśnie Krzysiek świetnie mówi o tym, Krzysztof, bo o ile wiem, nie lubię, jak się mówi Krzysiek. Krzysztof mówi o tym, że my jako naród nie jesteśmy źli, tylko politycy bardzo starannie przykładają tutaj do tego uwagę, żeby nas jak najbardziej podzielić. I faktycznie tak jest. I to jest okropne, że ludzie w imię starego dziada, który mieszka na Żoliborzu i są w stanie zerwać kontakty ze swoimi dziećmi, z tymi małymi istotami, które trzymali w rękach na porodówce, myśląc: zrobię wszystko, żeby cię obronić. A teraz nagle banda stara się rozdzielić rodzinę, czyli tą komórkę, która ich zdaniem jest najważniejsza w społeczeństwie. I co się wydarzyło? Rodzice wyzywają swoje dzieci, wyzywają swoje córki od faszystek, od kurew i tak dalej, tylko dlatego, że te chcą mieć prawo, nie obowiązek, chcą mieć prawo. Jest to strasznie smutna sytuacja i ja naprawdę, zresztą słyszycie, jak się poddenerwowałam, współczuję wszystkim osobom, które są w takiej sytuacji. Więc
ja mam jakby bardzo dobry kontakt z rodzicami i na szczęście jakby jesteśmy zgodni w kontekście politycznym i co ciekawe, jakby ja zawsze byłam człowiekiem, który totalnie w politykę, no totalnie nie, a od tego roku, od kiedy jakby naprawdę zaczęło to tak mocno dotyczyć też wszystkich ludzi, kiedy dzieje się tak wiele rzeczy, to jestem na bieżąco i wydaje mi się, że też ta świadomość wzrasta, przynajmniej u mnie tak było, bo ja szczerze mówię, ja nigdy nie byłam osobą, która śledziła polityczne trendy na bieżąco, a teraz z wieloma się nie zgadzam i prawda jest taka, że znam dużo więcej mądrzejszych osób, które jakby tam były u góry, to żyłoby nam się lepiej, więc jakby znam też, bo oczywiście prawo i system medyczny to jest moja działka i znam też systemy, które super dobrze funkcjonują i wystarczyłoby wprowadzić, no nie chcę mówić, że bardzo dużo zmian, ale no chociaż trochę i by to już wyglądało zupełnie wszystko inaczej. A tego po prostu nie ma, więc jakby mnie po prostu jedyne co boli w tym momencie, że za wiele się nie myślę o obywatelach.
W ogóle się nie myśli o obywatelach. Myśli się tylko o nagonce, o sianiu paniki, o sianiu strachu i nienawiści. A obywatel jako jednostka jest zupełnie nieważny. Nawet jako społeczeństwo już nie jest ważne. Teraz liczy się to, żeby zachować swoje stanowisko i żeby jak najdłużej było tak, jak mi się wydaje. A co z tego, że teraz miliony, dziesiątki milionów, bo tyle nas jest, ludzi ma żyć pod dyktando starego dziada? Mm-hmm. Nie rozumiem. Po prostu moja mała główka, która zakłada, że ludzie są sobie równi i mają takie same prawa, tego nie ogarnia.
Ale jeszcze
tylko a propos interesowania się polityką. Ja miałam zupełnie tak samo. Do tego stopnia unikałam tematu jak ognia, a przez pewien czas pracowałam w telewizji przy porannym programie publicystycznym, kiedy siedzi dwóch gości na kanapie i tam rozmawiają o właśnie tematach politycznych. I ja byłam dziewczynką, która była odpowiedzialna za robienie belek, czyli jak jest właśnie taki program, to na takim pasku, to się nazywa belka w żargonie, są takie na przykład cytaty, jakieś najważniejsze wątki, które zostały tam poruszone w czasie tej rozmowy. I to był moment, kiedy ja zupełnie nie siedziałam w polityce, nie interesowałam się i ja też nie wiedziałam, co tam pisać, bo jeśli nie znasz kontekstu, to jak możesz o tym pisać? Więc na szczęście mój wydawca podsyłał mi, co mam pisać, bo ja nie wiedziałam, zostałam wsadzona na to stanowisko tak naprawdę z oszczędności w dużej mierze, kiedy zupełnie się tego nie nadawałam i myślę, że dzisiaj, gdybym tam usiadła, byłoby mi łatwiej, bo faktycznie pewnego dnia zorientowałam się, że to, że ja nie będę się interesowała polityką, nie oznacza, że polityka nie interesuje się mną. A w ostatnich latach widzimy, że ona się bardzo mocno nami zainteresowała w tym negatywnym wydźwięku, bo no, nie chodzi teraz w polityce o tym, żeby żyło się lepiej. Więc, no moje drogie, czas takiej beztroski politycznej minął, bo za chwilę się obudzimy w kraju, w którym już dzisiaj ciężko się żyje. Amen.
Mnie to trochę wszystko przerasta. Jakby ja jestem osobą, która się jakby nie wypowiada często, po prostu nie czuję się na siłach i jakby to jest jeden z tematów, w którym się nie czuję na siłach, żeby się wypowiadać, więc jakby wiesz, dla mnie to jest trudny temat. Uważam, że jeszcze za mało na jego temat wiem i jakby zgłębiam tą wiedzę niecałe kilka miesięcy, więc też ciężko mi cokolwiek mówić, ale tak jak już wspomniałam, z wielu obserwacji tego, co się dzieje w innych krajach i jak mają rozwiązane różne sytuacje kryzysowe, to uważam, że u nas dałoby się to wprowadzić ze spokojną ręką, ale nikt tego nie robi. I jakby to jest po prostu słabiutko. Oceniam nasz aktualny rząd na słabiutko i mam nadzieję, że chociaż się ogarną, bo ta kadencja jeszcze będzie trwać.
Ja nie sądzę, że się ogarną sami z siebie. Straciłam wiarę w ludzkość w tym roku, naprawdę. Ale widzisz, to jest niesamowite, że ty mówisz, że wiesz za mało, żeby na przykład się publicznie wypowiadać, że masz już jakieś swoje myśli, ale się nie wypowiadasz publicznie, podczas gdy mamy taką panią Edytę Górniak, która nie wie, czy w oku jest siatkówka, czy jej nie ma. I ona już doskonale wie, że ci wszyscy lekarze to są statyści, że niby ci pacjenci na COVID to są statyści, nie wiem, wypowiedź tej pani mnie przerosła. I ona nie ma problemu, żeby się nie wypowiadać w jakiejś kwestii, jeśli się zupełnie na czymś nie zna, a ewidentnie nie zna się na medycynie, nie jest naukowcem, jest, dobra, piosenkarką, nie jedźmy po niej bardziej. I ona nie ma problemu, żeby zabierać głos, a jej audytorium jest o wiele większe niż dajmy na to twoje czy moje. Więc to jest właśnie ten świat. Ci, którzy wiedzą najmniej, krzyczą najgłośniej.
Tak, ostatnio widziałam ten cytat. Wiecie, że jestem fanką cytatów, więc ostatnio tak właśnie sobie uzmysłowiłam, że jakby często mówię, że nie wiem, muszę coś sprawdzić, a nieraz jest taka sytuacja, że na przykład Piotrek mi mówi: Klaudia, ty dużo więcej wiesz niż na przykład ta osoba, która tutaj wpisała jakiś swój turbo długi monolog, i ty mówisz, że ty się nie wypowiesz, bo ja często tak mam, że stwierdzam, że się nie wypowiem, bo szkoda mojego czasu, że może ja jeszcze czegoś do końca nie wiem, że muszę doczytać, ale jest mnóstwo ludzi, którzy po prostu na grupach tworzą takie herezje, tworzą takie, wiecie, nie wiem jak to powiedzieć, mnóstwo takich rzeczy, które totalnie mijają się z prawdą i nie mają problemu, tak jak mówisz, żeby to napisać, bo dla nich to jest prawda absolutna i trzeba się z tym podzielić i rzucić to w świat, a to jest głupota, dlatego ja od 2 dobrych miesięcy nie używam Face'a, w ogóle nie włączam Facebooka, ja mam tylko Messenger i to jeszcze włączam go może raz dziennie, więc ten Facebook u mnie totalnie.
Ale wiesz co, to nie jest kwestia
odleciał.
Facebooka, bo na przykład na moim Facebooku za wiele się nie dzieje. I szczęśliwie, tak jak niektórzy mówią, że rok 2020 bardzo zredukował ich liczbę znajomych, tak u mnie się nie wydarzyło, bo też, no jak długo to jest możliwe, to staram się właśnie też ze swojego grona nie usuwać ludzi, z którymi myślę inaczej do momentu, kiedy bardzo nie gadają głupot, już uderzających w kogoś konkretnego. Natomiast problem jest taki, że te głupoty płyną teraz z każdej strony, płyną z Instagrama, płyną z Facebooka. Na Instagramie jest mnóstwo głupot, tylko ty na przykład ich nie widzisz, bo siedzisz w swojej bańce.
Tak.
A ja powiedzmy, no media, marketing są mi bliskie, więc też śledzę jakieś tutaj komentatorów tego, co się dzieje w social mediach i tam są wyłapywane takie perełki.
Ja słyszałam właśnie o tej wypowiedzi pani Edyty i czuję się oszołomiona.
Przerażona,
inaczej tego nie określę, bo jakby dla mnie, jakby mi się to nie mieści w rozumie, że osoba, która nie ma totalnie wiedzy na jakiś temat, tworzy swoją hipotezę, bo to nawet nie jest teoria, to jest jakaś hipoteza. Teorię jakby już się gdzieś tam zaczyna badać.
Tak.
To jest taka hipoteza z dupy.
O, dziękuję, dziękuję. Ale wiesz co, ja też nad tym trochę myślałam, o tym, co się dzieje, bo sama ostatnio z jakimiś osobami, które mnie obserwują na Instagramie, prowadziłam długie dyskusje, czasami powiedziałabym wręcz niepokojące, ale szczęśliwie skończyło się na tym, że to była dyskusja i lecieliśmy na argumenty, po prostu tej drugiej stronie ewidentnie brakowało racjonalnych argumentów, popartych jakimiś źródłami i tak dalej, bo ja uwielbiam w dyskusji rzucić pokaż mi źródło. i to już jest takie, gdzieś tam jest, no to jeśli jest gdzieś tam, to je znajdź, a nie mów mi głupoty. Tylko zaczęłam się zastanawiać, skąd się to wszystko bierze, dlaczego ludzie, którzy wydawałoby się są dorośli, są rozsądni, mają za sobą jedną, drugą, trzecią szkołę, zachowują się tak, jak się zachowują. I moja osobista taka teoria, nie poparta żadnymi badaniami, jest taka, że ludzie są istotami racjonującymi. Nie racjonalnymi, tylko racjonalizującymi. I w momencie, kiedy świat, który dookoła się wali, to jest świat, którego nie znaliśmy, nasza rzeczywistość skończyła się w marcu tego roku i prawdopodobnie nigdy nie wróci w takiej formie, jak ją znaliśmy, ludzie tego nie ogarniają i są przerażeni. A nasz mózg potrzebuje odpowiedzi na każde pytanie. Dlatego na każdy temat zazwyczaj mamy jakąś swoją tutaj teorię, bo nasz mózg podsyła odpowiedzi. On nie jest sobie w stanie poradzić z tym, że czegoś nie da się wytłumaczyć. Wszystko musi mieć swoje wytłumaczenie i wydaje mi się, że w tej sytuacji ludzie zaczęli sięgać po właśnie teorie spiskowe, bo jest po nie łatwiej sięgnąć, czyli cokolwiek twój mózg naprodukuje, niż sięgnąć po naukę, po badania.
No to ja mogę się tutaj spokojnie wypowiedzieć w kontekście dietetyki. Często jest tak, że jak jest jakiś pacjent, który choruje, coś się dzieje u niego złego, to dla niego łatwiej znaleźć jakąś czarną teorię wyjaśniającą wszystko, niż usłyszeć konkretne fakty i rozwiązanie długoterminowe, które należy stosować i jest się w stanie z tego wyjść. Ale ten ktoś szuka czegoś na już, na teraz, na szybko i ci wszyscy szamani w świecie takim żywieniowym, w świecie takiej szamańskiej medycyny, oni dają ci te rozwiązania, no już, nieważne, że to może jeszcze bardziej zaszkodzić i oni nie mają w swoim zawodzie etyki totalnie gdzieś ona zginęła. Dla nich liczy się tylko to, żeby być tym guru, przy okazji zarobić grube pieniądze, o czym rozmawiałyśmy kiedyś w naszym podcaście pierwszym jeszcze, nie tym. Więc jakby to tak wygląda, że ludzie lubią mieć
łatwe rozwiązania.
Łatwe rozwiązania, szybkie i najlepiej jeszcze takie, które gdzieś sami myśleli. Ludzie są często podejrzliwi na takiej zasadzie, że myślą, że no coś tu nie gra i jakby jeżeli ktoś daje rozwiązanie i mówi faktycznie tutaj coś nie gra, to ludzie uwielbiają się z czymś takim zgadzać.
Tak, miałem rację, wiedziałem, że tak by.
Tak.
No, a o wiele łatwiej jest zrzucić to na jakieś złe moce, na czyjeś złe intencje. Pozdrawiamy pana Bill Gatesa, który nie ma w tym roku łatwego życia. Łatwiej jest zrzucić na to, że to wielkie, te złe koncerny doprowadziły do takiej sytuacji, a nie innej, niż pogodzić się z faktem, że człowiek nie jest w stanie nad wszystkim zapanować. Pandemie były i będą. I dlaczego akurat ta pandemia miałaby powstać w laboratorium, a nie mogła pojawić się z dupy, tak jak się pojawiła, dajmy na to, Hiszpanka. Dlaczego my, żyjąc w roku 2020, jesteśmy bardziej wyjątkowi niż, nie wiem do końca, w którym roku była Hiszpanka. Tak, Klaudia, prosimy tutaj o bycie moim suflerem. Ale tak, czym to się różni? Czym to się różni? Dlaczego faktycznie musimy szukać teorii spiskowych? Czemu nie jesteśmy w stanie pogodzić się z tym, że czegoś możemy nie wiedzieć? Dajmy na to,
Moja droga. Przerywam audycję. Twoją wypowiedź. Audycję 1918-1920.
Czyli w sumie podobnie. Dlaczego po 100 latach Ziemia nie stwierdziła, dobra, dość tego słodkiego życia, postraszmy ich trochę?
Ale to też jest teoria. I widzisz, jakby ludzie lubią mieć teorię.
No, ale wiesz, to jest teoria, to jest bardziej z dupy, w sensie Ziemia przeciwko ludziom, nie? Chociaż ja na jej miejscu byłabym totalnie przeciwko gatunkowi ludzkiemu, ale... No zobaczcie, na pewno większość z Was specjalizuje się w jakiejś działce. Klaudia, specjalizujesz się w dietetyce. Ja jestem człowiekiem bez umiejętności, ale powiedzmy, ogarniam podcasty. Jeśli mogłabym powiedzieć, na czym się w miarę znam, to są podcasty. Ale jest też mechanik samochodowy, jest pani kucharka. No każdy w czymś jest lepszy niż przeciętny. Tak. I zazwyczaj jest tak, zostajmy przy przykładzie z mechanikiem, bo jest dość łatwy, że do mechanika przyjeżdża kierowca, który mówi, że coś nie działa. Mechanik sprawdza, mówi, proszę pana, nie działa to. A kierowca mówi, ale nie, na pewno nie działa coś innego. Dlatego, że jemu się tak wydaje, albo szwagier mu powiedział. I ten mechanik się wkurza, dlaczego ktoś podważa jego wiedzę. On sprawdził, on się kształcił w technikum, czy w zawodówce, czy gdzie tam się mechanik kształci. Później jeszcze zdobywa doświadczenie zawodowe, takie życiowe. A ktoś, kto nie ma bladego pojęcia o samochodach, ewentualnie ogarnia, gdzie się wymienia, gdzie się wlewa płyn do spryskiwaczy.
No to ja i my zachowujemy się... Najprostszy przykład z dietetyki. Ktoś nawet nie zna podstaw fizjologii, z takich, których się uczy w liceum. A
mówi, że to chleb tuczy, nie?
Koncepcji żywieniowej, której totalnie jakby nie da się wyjaśnić z takiego medycznego punktu widzenia. I najprostszy przykład z takiego świata dietetycznego to jest sytuacja, kiedy ktoś ma na przykład złamaną nogę, to jedzie do lekarza i szuka tego rozwiązania u lekarza, że potrzebuje operacji. Nie jedzie wtedy do tego szamana, w którego teorię uwierzył w kontekście na przykład wpływu na dietę i nie prosi go, żeby mu dał jakieś zioła, które pomogą.
Tak, ani więc też nie pojedzie strony... do kumpla, tak. Który zabandażuje, bo nie wiem, w harcerstwie był oznaczony wszystkimi gwiazdkami, czy tam oznakami, czy coś.
Dokładnie,
bo był
z jednej
zuchem,
strony...
nie?
Z jednej strony, wiesz, podważa jakąś medycynę, jeśli jakby dietetyka jest mocno powiązana z medycyną, z fizjologią, z biochemią, z działaniem człowieka, a z drugiej strony, dobra, jednak skorzystam z tej pomocy lekarza, no bo przecież ten szaman mi tej nogi nie poskłada. No i to jest takie...
Znaczy, jedź sobie do szamana, niektórzy jeżdżą do tego szamana, ale o to chodzi. Są działki, w których się specjalizujemy i kiedy ktoś wchodzi w nasze kompetencje, to jesteśmy zdenerwowani, bo dlaczego ten człowiek, który o danym temacie wie od godziny, nagle podważa waszą wiedzę, którą zdobywaliście latami. Spędziliście noce nad książkami albo noce w jakimś warsztacie czy przy biurku, szlifując swój warsztat. I ludzie, którzy podważają to, co się teraz dzieje, zachowują się dokładnie tak samo. Oni snują jakieś teorie i w sumie w ich głowie wszystko się łączy. Bo przecież to jest takie oczywiste, dlaczego świat tego nie widzi? Dlatego, że to nie jest tak proste, a na pewno wy poświęcając tematowi, wy czy wasi znajomi, poświęcając tematowi kilka godzin namysłów, nie jesteście mądrzejsi niż naukowcy, którzy poświęcają na to swoje życie. I tutaj mój taki apel, bo ja czasami jestem zaskoczona tym, że wśród moich znajomych, takich, których bym się nie spodziewała, że mogą w ten sposób myśleć, są jednak takie osoby, moi drodzy, więcej pokory. Ja jestem ostatnią osobą, którą bym posądzała o to, że powie kiedyś więcej pokory, bo raczej ja jestem taka, że lubię tutaj się droczyć i kłócić w niektórych tematach, ale w tym przypadku więcej pokory, bo to, że teraz nas słuchacie, czy to, że macie na przykład 25 lat życia jak my, czy tam 30, to też jest zasługa naukowców. To jest zasługa tego, że jedni naukowcy stworzyli technologię, która pozwala nam teraz do was mówić. My się z Klaudią widzimy, wy nas słyszycie. A inni naukowcy sprawili, że medycyna się rozwinęła i dzieci nie umierają zaraz po porodzie czy w wieku 4 lat. To nie wzięło się znikąd. To zrobili naukowcy, ludzie, którzy są od nas mądrzejsi. Więc kiedy świat się sypie, ewidentnie świat się sypie, zaufajmy im, bo my naprawdę nie jesteśmy wystarczająco mądrzy, żeby ogarnąć doskonałe rozwiązanie siedząc przy jednym piwku ze znajomym.
To ja teraz a propos świata nauki muszę tutaj wrzucić ważną informację. Moi drodzy, warto suplementować witaminę D3 w okresie jesienno-zimowym. To jest udowodnione. I jakby naukowcy cały czas mówią, żeby się ogarnąć z tym, bo wciąż wiele ludzi tej witaminy D nie suplementuje.
Ale to czekaj, to zostańmy przy tym temacie, bo myślę, że warto też powiedzieć, żeby się zastanowić, czy kupujecie suplement, czy lek. Bo ja na przykład przez kilka lat brałam Vigantoletę i Vigantoletę na receptę jako lek ma 1000 jednostek, a suplement ma 2000 jednostek, a no więc wydawałoby się to fajniej kupić 2000, tylko że kupując 2000 nie macie pewności, że tam jest te 2000, bo to jest suplement i on wcale nie musi mieć takiej liczby jednostek jak na opakowaniu, więc wtedy lepiej wybrać lek.
Vigantolet 1000 można kupić już na ludzie bez recepty.
A, okej. Okay.
Więc jakby ja też o tym często mówię u siebie na Instastory, żeby właśnie wybierać lek, bo on ma tą standaryzację i mamy pewność, że tam jest to, co ma być. A w suplementach prawda jest taka, że może być wszystko, nawet jeśli są tej samej firmy. I suplementy mają to do siebie, że za wiele instytucji tego nie weryfikuje. Już nieraz były ciekawe afery w kontekście tego, że coś miało być w suplemencie, nie było. w danej tabletce, na przykład z probiotykami często tak jest i to nie do końca też jest często wina producentów, bo po prostu ktoś źle coś przechowuje, rzadko kiedy ktoś jak kupuje suplement, to jest na tyle zajarany tematem, żeby przeczytać ulotkę. Nawet jak kupowano kiedyś nałogowo olej lniany, to dopiero w połowie tego trendu, jak się spojrzy na Google Trends, to było taki pik, że ludzie zaczęli sprawdzać, jak przechowywać, że faktycznie trzeba go dawać do lodówki. I dużo ludzi go kupowało i trzymało go na szafce gdzieś, byle gdzie. I jeszcze kupowali w takiej butelce, która nie była ciemna. Więc w ogóle po co to kupować, bo tam nic nie będzie po 2-3 dniach.
Okej, dobra, to widzisz, no to już wyniosłam coś z tego podcastu. No ale tak samo z siemię lniane. Niektórzy kupowali siemię lniane mielone. Bez sensu, bo ono się od razu w jakiś stopniu utlenia, więc jeśli sobie leży takie nie utlenia. Co te tłuszcze robią? Utleniają się.
No można tak powiedzieć, no.
No, to też bez sensu. Ale powiedz mi w takim razie, po pierwsze, jaka jest zalecana w tym momencie dawka suplementacji D3 oraz czy zawsze trzeba do tego dokupować K2?
Nie, nie trzeba, totalnie nie trzeba.
Nie?
Nie. Nie trzeba. Wystarczy sama witamina D3. Normalnie z diety jesteście w stanie to K2, tak zwane, czyli po prostu witaminę K, dorzucić, ale najważniejsze, jeżeli chodzi o suplementację, to jest ta faktyczna dawka, czyli mówi się 1000-2000 jednostek. Ja zalecam rutynowe badania raz w roku, polecam je zrobić około września, wtedy łatwo zdecydować, ile tej witaminy D suplementować. Ja na przykład totalnie nie suplementuję, ale to wynika z faktu, że ja mam poziom optymalny, 50, czyli jestem z niej dumna, a większość osób ma 15 i to już jest totalnie nisko, totalnie za mało. W takiej sytuacji te 2000 będą naprawdę dobrym rozwiązaniem.
Widzisz. No ale też w kontekście samej korony widziałam, że lekarze zalecają D3. Zresztą...
Była publikacja właśnie, że osoby, które mają optymalny poziom witaminy D3 w organizmie mają niższe ryzyko zachorowania na koronę.
O, czadowo. No bo mój lekarz właśnie, jak się okazało, że ja złapałam koronkę, to przepisał mi D3 i to w takiej sporej dawce, bo 4000 jednostek. Więc to tak chyba dla wzmocnienia, ale mam też kumpelę, która miała bardzo duże przygody ze swoim Hashimoto, takie naprawdę ultra, więc ona tą D3 to się wręcz faszerowała, w sensie w kroplach to brała, ale jakieś bardzo duże dawki, więc to też tak jest, że na Hashimoto D3 dobrze wpływa?
Jeżeli ktoś ma niedobór witaminy D3, to będzie ona zaostrzać objawy choroby, ale duże suplementacje mogą też pogorszyć stan zdrowia w kontekście tarczycy, więc to jest bardzo moim zdaniem niebezpieczne i niezgodne ze światem nauki, ale na przykład jeżeli ktoś nie będzie suplementował w ogóle, to będzie gorzej, więc jakby te duże suplementy, te duże dawki to już jest mniejsze zło niż brak suplementu, więc ale po prostu najlepiej, żeby ten organizm był w homeostazie, w takiej równowadze, czyli odpowiednie dawki, one zostały wyliczone po to, żeby z nich korzystać, a nie właśnie po to, żeby sobie szarżować, ale ważne jest też to, że jeżeli już jesteśmy przy Hashimoto, to też jest odpowiednia podaż jodu potrzebna i ludzie generalnie, którzy zaczynają świrować na punkcie zdrowego żywienia, często kupują jakąś sól. I często te jakieś sole, na przykład himalajska, taka dosyć popularna kiedyś była, nie są fortyfikowane jodem, czyli nie ma w nich jodu. I to negatywnie wpływa na działanie naszej tarczycy, bo do tej normalnej, tradycyjnej soli ten jod został dodany właśnie po to, żeby wspierać pracę tarczycy. Jak się okazało, że jak jest go jodu za mało w diecie,
tak,
i generalnie Polacy jedzą go za mało, to jest dużo więcej zachorowań, więc trzeba to ogarnąć. Więc jakby to wszystko działa dobrze, jeśli chodzi o takie wprowadzenia, ale często my sobie gdzieś tam komplikujemy życie, wybierając jakiś nowy top produkt, chociaż w tym momencie sól himalajska jest już fortyfikowana w większości jodem, bo ogarnęli, że robią coś nie tak producenci, więc już nie jest tak drastyczna ta zmiana.
Ale widzisz, to ja właśnie czytałam, że nie wiem, czy Wielka Brytania, czy w ogóle Unia Europejska chce zacząć fortyfikować D3 niektóre produkty, żeby pomóc w walce tutaj z koroną, bo niektóre produkty są fortyfikowane D3 w Stanach Zjednoczonych. Już od dawna.
Też mamy kilka.
O, co jest fortyfikowane?
Widziałam rejestr jakiś ser. Widziałam raz dodatek do jakiegoś takiego koktajlu mlecznego, który można kupić, dodatek witaminy D3.
Ale to nie jest takie powszechne,
kości.
Nie? To już tak musisz nieźle wyłapać, a nie taki produkt jak sól, że po
no
prostu
to tak
masz.
Samo kiedyś było z żelazem, że dzieciaki miały niedobór żelaza, więc powstały fortyfikowane płatki kukurydziane z żelazem, a później już to żelazo zaczęli dosypywać dosłownie wszędzie, włącznie z mąką. I dzięki temu my naprawdę nie mamy tych takich problemów z anemią, a kiedyś w Polsce ta anemia no królowała, dużo było zachorowań, znaczy zachorowań, no dużo było po prostu objawów tej anemii wśród ludzi.
Ciekawy wątek bardzo.
A
i to jest znowu,
ciekawe,
naukowcy
jesteśmy,
dbają o nas.
Jesteśmy przy ciekawych wątkach, to ostatnio bardzo się cynk rozprzestrzenia w internecie, suplementacja na
no,
odporność.
Mi lekarz też przepisał cynk na koronę.
No, to maksymalnie 2 tygodnie, myślę, że nawet 10 dni suplementacji, jeżeli ktoś ma niedobór i nie pilnował wcześniej diety, bo nadmiar cynku w organizmie będzie powodował anemię, a anemia będzie zwiększała ryzyko koronawirusa i generalnie wszystkich infekcji, bo oczywiście koronawirusy są też inne, nie tylko COVID-19.
Mhm. No który powinien takie... się już nazywać 20. W 19 to się nic prawie nie działo.
I taki apel ode mnie, żeby nie brać antybiotyków w momencie, kiedy to są wirusy. 95% infekcji takich, że mamy katar, to są wirusy, a często ludzie nadużywają tych antybiotyków, a to totalnie nie jest zgodne z nauką, jak już przy niej jesteśmy, więc jak najmniej tych antybiotyków.
Jeśli nie są potrzebne, bo wiadomo, tak, że też jak teraz pojawia się COVID, to niektórzy lekarze przepisują antybiotyki, żeby jednak zabezpieczyć przed ewentualną infekcją kolejnymi
infekcją.
Rzeczami, tak. Ale no na pewno nie idźmy na skróty.
Jakby to nawet w takim kontekście dzieciaków, że mama często ma dziecko, które jest chore i nawet nie zabiera go do lekarza, tylko dzwoni i mówi, no coś tutaj się dzieje, może by pan doktor przepisał jakiś antybiotyk. I kiedyś stąd się wziął ten trend takiego krytykowania antybiotyków, bo naprawdę kiedyś na potęgę się ich wykupywało właśnie szczególnie w kontekście dzieciaków. A to ma zły wpływ na mikroflorę jelitową i później robi armagedon w organizmie, więc warto o to zadbać.
I o wiele lepiej zostać w domu, przeziębionym, ten tydzień, kiedy organizm sobie pewnie takie zwykłe przeziębienie czy coś tam zwalczy w miarę szybko. Oglądać, ja pamiętam, że jak zostawałam właśnie w domu, bo byłam chora, to był ekscytujący czas. To był ekscytujący czas, bo rano mogłam obejrzeć Dzień Dobry TVN, a normalnie jako dziecko nie mogłam, bo chodziłam do szkoły. Później oglądałam Klub Przyjaciół Myszki Miki. Oglądałam wszystkie możliwe bajki od rana do wieczora. Mogłam jeść ile chcę płatków z mlekiem, a później po pracy moi rodzice przychodzili i się o mnie zamartwiali i byłam takim oczkiem w głowie, więc chorowanie było całkiem spoko w dzieciństwie.
Źle wspominam chorowanie, moje częste chorowanie kończyło się szpitalem, więc...
A okej, okay. To taki już ultra przypadek, nie?
Ja powiem Ci, że miałam 7 razy zapalenie płuc jako dziecko i to jest taki hardcore dosyć mocno, więc jakby w tym momencie jestem bardzo zadowolona z mojego aktualnego stanu zdrowia, że jest już połowa jesieni, jeszcze nic mnie nie dopadło, więc dbam o siebie i mam nadzieję, że do wiosny
pociągniesz.
Będę zdrów.
No ciągnij, no bo te 25 brzmi już tak poważnie, ale 26 to dopiero będzie wyzwanie, także ciągnijmy
a
do tych.
A weźmy nawet nie ma.
Wiedziałam, że się ucieszysz.
Ja zapominam, ile mam lat. Ostatnio mnie pani poprosiła o dowód, jak kupowałam wino bezalkoholowe dla mojej ciężarnej koleżanki, więc świat stanął na głowie.
Co ty mówisz, wino bezalkoholowe? To ciekawe, że z dowodem. Ciekawe.
Bo było chyba naklejka na niej taka, wiesz, zabezpieczająca i może nie ogarnęła pani, że ono
możliwe.
Ma brak alkoholu. Więc... Aha. Ale to już która sytuacja w Wrocławiu. Raz w Piotrze i Pawle też mi poprosili o dowód. Jak kupowałam na panieńskim mojej przyjaciółki przed ślubem, ona była wtedy też już w ciąży i kupowałam właśnie dla niej winko, to też mi poprosili o ten dowód i na szczęście był ze mną Piotr, który notabene jest ode mnie młodszy. Ale podszedł i wiecie, wyglądał na starszego, a nie miałam tego dowodu wtedy przy sobie i po prostu ogarnął to wino bezalkoholowe, bo nie mogłam po prostu wyjść z siebie. Chciałam po prostu wyjść z siebie, bo dla mnie to było tak nielogiczne.
Tak, tak abstrakcyjne, nie? Ale no to jest tak, że jak ktoś mi mówi, czy mogę poprosić o dowód, to ja tak, Boże, dziękuję, oczywiście, że tak. I tak, proszę bardzo, to ja, stara koń. No. Słuchaj, no minęło 40 minut, a my jak zwykle poruszyłyśmy jeden jedną historię, ale chyba trzeba tutaj postawić kropkę, bo kolejna historia znowu pobudzi w nas milion innych wątków.
Zgadzam się z tym. Bardzo fajny wątek. Poleciałyśmy
wszystko
w różne gałęzie tego drzewa, tak. Bo załóżmy, że ta wiadomość była takim drzewem, tak. Więc rozwinęłyśmy wiele tematów. Mam nadzieję, że coś było dla Was ciekawe, coś Was zaintrygowało, coś Was popchnie do napisania do nas kolejnej wiadomości, a
tak,
my jej będziemy
koniecznie.
sukcesywnie nadrabiać teraz.
Tak, wiem, podcast@gmail.com, wszystko też macie w opisie tego odcinka. Jeśli jest Wam wygodniej skontaktować się z nami bezpośrednio na Instagramie, to też śmiało klaudia.łakoma, tam jest kropka?
Owszem.
Klaudia.łakoma, zmaczne.go. Śmiało się do nas odzywajcie, bo po ostatnim podcaście właśnie z moją historią też kilka z Was się do mnie odzywało. Kilka? Kilku?
Podwójne
kilku
to... życie.
Tak, kilka. Kilka to one. Kilka z Was się do mnie odezwało, żeby właśnie tak po prostu przedyskutować różne wątki, więc śmiało odzywajcie się. Chętnie będziemy z Wami rozmawiać, bo w sumie o to chodzi w tym podcaście.
Jesteśmy dla Was i już nie mogę się doczekać kolejnego odcinka podcastu. Jak się to mówi, Gosia?
Ale co się mówi? Bardzo dobrze mówisz podcastu, tak wiem.
No bo ja mówię czasem odcinek i nie wiem, czy to jest poprawne.
Tak, totalnie odcinek. Epizod.
Głosowy.
Ale epizod jest bardziej epizod. Po angielsku chyba. Chyba to jest trochę kalka. Tak mi się wydaje, że epizod jest kalką. Więc odcinek jest jak najbardziej. Ale też może być kolejny podcast, bo podcast jest i odcinkiem, i kanałem. No, także tak.
I taką rozkminą kończymy dzisiejszy podcast.
Tak, zostańcie zdrowi, dbajcie o higienę fizyczną, jak i psychiczną i postarajcie się być dla innych dobrzy, tak po prostu. Bo tak. Ja wierzę, że można kogoś kill with kindness, naprawdę.
Na przykład ja bez jak jest niegrzeczna. Oczywiście, że to są takie żarty. Ja tylko się tak wtrącę, że bardzo podchodzę do niej pozytywną metodą wychowania. Zobaczymy, jak wyjdzie. Na razie jest nieźle, bo się rozwija w takim kontekście, że szybko łapie sztuczki, ale ciężko jej pokazać z miłością i uśmiechem na twarzy, że robi coś nie tak.
Ale ona jest młodziutka, to wiesz, ona powoli i tak będzie wszystko łapać. No gorzej jest z moją bestią, która jest przekochana, super inteligentna, ale też ma charakter i jest wredna. Więc nasza relacja jest trudniejsza i też już się nie łudzę, że coś więcej ją nauczę. No, teraz to tylko ja się mogę uczyć cierpliwości. Bardzo Wam dziękujemy, trzymajcie się, buziaczki!
Pa!